Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie doktorze, czy pana zaskoczyły te jeszcze sondażowe wyniki wyborów i to, że prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie?
Zaskoczyły dość mocno, powiedziałbym, pod paroma względami. Po pierwsze, trzeba oczywiście pogratulować zwycięzcom, co i tutaj robię teraz. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało tę stabilną większość na poziomie 230 kilku mandatów mniej więcej. W tej chwili tutaj podglądamy z panią redaktor ten sondaż, to jest w tej chwili 232 mandaty, to jest taka symulacja oczywiście. Można powiedzieć zgryźliwie, jaka lewica, taki i wynik lewicy. I to pokazuje, że to posunięcie z Barbarą Nowacką było co najmniej spóźnione, a sama Barbara Nowacka, powiedzmy, no, wystartowała w bardzo, bardzo trudnych warunkach. Zresztą mówiąc szczerze, jak się przypatrzyło również łódzkim listom, bo tutaj mówimy przede wszystkim także o łódzkich wyborcach, no to faktycznie ta lista, przynajmniej z mojego punktu widzenia, była trochę mało atrakcyjna. Wygląda na to, że Platforma Obywatelska będzie co najwyżej silną opozycją. Można przypuszczać, że Ewę Kopacz spotka prawdopodobnie taki los, że zostanie odsunięta od przywództwa w tej właśnie partii. Grzegorz Schetyna już o tym mówił po którejś z debat, z pewnością to państwo pamiętają. Trochę niepokojące, ale to z mojego punktu widzenia oczywiście jest wynik Pawła Kukiza. Ja jestem przekonany i to podziała na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, że w gruncie rzeczy posłowie ruchu Kukiza rozpierzchną się, tak czy inaczej. To jest bardzo słaba grupa, grupa bez struktur. Wprawdzie wydawałoby się z silnym pozornie liderem, no ale to niestety do uprawiania skutecznej polityki nie wystarczy.
Ciekawa jestem, czy na wynik tych wyborów miało to, w jaki sposób partie były przedstawiane w mediach, no i jaki był ten przekaz ze strony partii do wyborców?
No rzeczywiście bardzo duży, nawet można byłoby powiedzieć, że o ile powiedzmy lewica istniała w tych mediach tak, no powiedziałbym słabo, ale nie dlatego, że była słabo pokazywana, tylko że była słabo zorganizowana i to posunięcie, jak już wspomniałem, z Barbarą Nowacką było mocno spóźnione. Tak, proszę zwrócić uwagę, że PiS, Beata Szydło, która właściwie, na której spoczywał ciężar tej kampanii, ona wykonała ogromną pracę ze swoim sztabem, skupiała się na takich, powiedziałbym, niestety trzeba to powiedzieć, populistycznych, mocnych, emocjonalnych komunikatach. Obietnice, które będą kosztowały z pewnością bardzo dużo, z których teraz trzeba się będzie wywiązać, dlatego, że to są obietnice, które, no one są bardzo chwytliwe, bardzo atrakcyjne, prawda? Tutaj mówimy o 500 zł na dziecko, mówimy o tym, że opodatkujemy hipermarkety i tak dalej. Ale to są proste, emocjonalne komunikaty, które się odwołują do takiego przeciętnego, powiedziałbym, wyborcy. Chociaż z pewnością nikt z państwa nie chciałbym, byśmy o nim powiedzieli, że jest przeciętnym wyborcą. Ale polityki zagranicznej w tym było jak na lekarstwo. Tutaj unikano kwestii trudnych, a potem oni zrobili jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie pojawił się Jarosław Kaczyński i przypomniał, chwila, mamy jeszcze ten swój stały, twardy, żelazny, prawicowy elektorat i do tych ludzi też coś trzeba powiedzieć. To, że Jarosław Kaczyński się pokazywał ostatnio ze zdwojoną mocą, nie jest przypadkiem. To było zagranie, które z jednej strony nie zepsuło, czyli nie odebrało poparcia tej partii wśród tych wyborców, którzy powiedzmy postanowili zmienić swoje preferencje wyborcze w tym roku, ale z drugiej strony przypomniało temu trwałemu elektoratowi. Trzeba się ruszyć, trzeba głosować i być zmobilizowanym. Oni na pewno osiągnęli jedno. Ja takiej mobilizacji no, nawet w jednym z lokali wyborczych, w którym sam głosowałem, no to już dawno nie widziałem. Faktycznie.
Czy Platforma popełniła jakieś błędy w tej kampanii wyborczej, czy po prostu Polacy chcieli zmiany, mieli dość Platformy?
Platforma i popełniła błędy bardzo duże i z drugiej strony wyborcy chcieli zmiany, więc można powiedzieć na to pytanie, odpowiadam w dwójnasób twierdząco. Ale tego jeszcze mało. Dlatego, że w momencie, gdy popatrzymy jeszcze na to, co się stało w wyborach prezydenckich, to nie są czasy tak odległe, ale możemy je państwu, myślę, przypomnieć, to Bronisław Komorowski przegrał, stracił, zniweczył ogromny potencjał, który miał i to się niestety pociągnęło za tą partią. Kampania była prowadzona również słabo. Można byłoby powiedzieć, że te wyjazdowe posiedzenia rządu Ewy Kopacz chociażby były, no delikatnie mówiąc, posunięciem propagandowym. Pamiętamy między innymi łódzkie, bo i w Łodzi też mieliśmy takie posiedzenia. Zaskakujące rzeczywiście jest to, ale można się było tego spodziewać. To chociażby wyniki w Łodzi również pokazały, jak bardzo jednak ludzie odróżniają politykę naszą, lokalną czy regionalną, czyli to, co powiedzmy robi marszałek województwa i pani prezydent Hanna Zdanowska, od tego, jak możemy zagłosować w skali całego kraju. Kampania Platformy była kiepska, była blada, brakowało tam osobowości i wyrazistości. W związku z tym można było powiedzieć, że Beata Szydło miała za sobą chyba lepiej zorganizowany sztab. I to jest, powiedziałbym, taka konsekwencja tego, że po pierwsze, Bronisław Komorowski miał słabą kancelarię, bardzo słabą kancelarię, co już było widać w ostatnich posunięciach prezydenta. Potem zniweczył wszystko w kampanii wyborczej i teraz to się moim zdaniem, tutaj ma rację Ludwik Dorn, który o tym mówił wczoraj, że to się przełożyło na wynik w wyborach parlamentarnych i to będzie miało jeszcze oczywiście swoje konsekwencje bardzo wyraźne.
A gdybyśmy mieli znaleźć jedno takie najważniejsze hasło, chwyt, przekaz, który zadziałał skutecznie, czyli na plus i taki, który był in minus.
Trudno powiedzieć, czy w gruncie rzeczy można to tak sformułować w postaci jednego chwytliwego hasła, ale wszystkie obietnice gospodarcze PiSu, raz, proste emocjonalne komunikaty, dalej oczywiście zmobilizowanie ogromne i pracowitość tego sztabu, dwa, na plus, po trzecie na minus, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, straszenie PiSem, zupełnie niepotrzebne. Tu jest jedna ciekawa rzecz, która trochę no, jest takim argumentem, którym mógłbym się spokojnie posłużyć, mianowicie wyniki głosowania wśród ludzi młodych, od 18 do 29 lat. Ja nie przypuszczałbym oczywiście, że młodzi ludzie, no to jest także wiek naszych studentów mniej więcej, że oni będą tak szalenie zmobilizowani i radykalni zarazem. No tylko to są ludzie, którzy nie pamiętają lat 2005-2007. W związku z tym, mówiąc szczerze, Platforma nie miała już nic do zaproponowania, a straszenie jakimiś problemami światopoglądowymi, próbą zmiany ustroju kraju przez PiS, oni nie mają większości i nie będą mieć konstytucyjnej, jak sądzę, to kompletnie nie trafiło przede wszystkim do młodych, których też poszło do wyborów bardzo dużo. Więc może mi się to nie udało uchwycić, powiedzmy, w jakichś hasłach. Niemniej jednak wydaje mi się, że
ten przekaz był nieskuteczny.
Tak, po prostu. Oczywiście, że był nieskuteczny. Po pierwsze obietnice ze strony PiSu, po drugie pracowitość, ogromna mobilizacja, po trzecie ewidentna przegrana Platformy, słaby sztab, słabe zaplecze. Tutaj widać, że panowie Tomczyk i Kierwiński sobie bardzo średnio z tym poradzili. Po czwarte niepotrzebne straszenie PiSem. Ludzie bardzo nie lubią, jak się ich poucza.
Ale wcześniej to działało. Natomiast tak jak pan mówi, tym razem wśród młodych ludzi była zupełnie inna sytuacja. Jaką rolę pana zdaniem odegrał internet w tych wyborach?
Oczywiście ogromną. Można byłoby powiedzieć, że ta walka przede wszystkim teraz się rozgrywała w internecie. Już wybory prezydenckie to pokazały, ale teraz, jeżeli tak się przepatrzę, oczywiście te memy, od razu mówimy państwu, nie wszystkie się nadadzą do cytowania, więc chyba lepiej zrobię, jak nie będę żadnego cytował. Ale mobilizacja faktycznie była ogromna i trzeba byłoby przyznać, i jeszcze jedna rzecz, a propos oczywiście internetu, tego, jak bardzo się dynamicznie zmieniają media, 10 lat, proszę państwa, to jest przepaść. Z punktu widzenia ludzi młodych to jest absolutna przepaść. Mieliśmy przy urnach wyborczych bardzo wielu ludzi, którzy jeszcze te 10 czy 8 lat temu choćby nie interesowali się polityką w ogóle. Nie pamiętali podstawowych faktów. Z trudem, z pewnością, można byłoby ich na przykład zapytać o to, co to był pakt stabilizacyjny, jak wyglądała koalicja z nieżyjącym już oczywiście teraz Andrzejem Leperem czy z Romanem Giertychem, co wówczas na scenie robił Roman Giertych, jak się prezentował. Dzisiaj to jest zupełnie inna postać i zupełnie inne poglądy głosi. W związku z tym to jest przepaść. Jeżeli do tego dodamy jeszcze kampanię w internecie umiejętnie podsycaną i sterowaną przez zawodowych hejterów, bo przypomnijmy państwu, że bardzo wiele napastliwych wpisów jest zwyczajnie płatnych po prostu, no to mamy do czynienia z sytuacją taką, że młodzi ludzie zbuntowani, nie widzący dookoła siebie jakichś perspektyw, być może nawet przerażeni tym, no zaraz wchodzimy na rynek pracy, zaraz, nie wiem, nasze żony będą rodziły dzieci na przykład. Co to będzie? To może iść na tych, którzy dadzą więcej, którzy proponują jakąś zmianę.
Chciałam pana jeszcze zapytać o frekwencję. Tym razem była wyższa. I też jestem ciekawa, z jakiego powodu, co zadziałało, że tym razem więcej Polaków wyszło z domów i oddało swoje głosy.
Można byłoby powiedzieć, ta sytuacja przypomina mi trochę rok 2007. Wtedy też była mobilizacja, tylko że przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, o czym i ten, powiedziałbym, no, młodszy, ta młodsza grupa wyborców po prostu już dzisiaj nie pamięta. W związku z tym ludzie poirytowani 8-letnimi rządami Platformy i naprawdę zmęczeni tym, co się ostatnio zwłaszcza działo, nie widzący perspektyw wkoło siebie, stwierdzili, ruszamy do wyborów. W związku z tym wydaje mi się, że mieliśmy, to zwłaszcza było widać pod lokalami wyborczymi, ludzie byli naprawdę zmobilizowani. Na jednym z osiedli, tam gdzie ja głosowałem, no to drzwi się wręcz nie zamykały i wydawałoby się, chyba głosowałem przed godziną 15 mniej więcej, natomiast słyszałem później od tych, co głosowali później, 18-19, że tam stale się kręcili ludzie i nie było nawet takiego jednego momentu, kiedy było miejsce przy stole, żeby się można było skryć za parawanem. Ja gdzieś tam też głosowałem, no powiedziałbym pod ścianą na widoku troszeczkę, dlatego właśnie, że nie było miejsc. Mobilizacja, która po pierwsze powoduje faktycznie, przynajmniej jest powodowana chęcią jakiejś zmiany, tymi obietnicami, które brzmią bardzo kusząco, tym, że faktycznie młodzi ludzie też potrzebują ewidentnie mocnego, wyrazistego przekazu. Taka, to jest określenie Kazimiery Szczuki, taka, zacytuję ją, gadka szmatka prezydencko-rządowa, przestała im wystarczać, więc wydaje mi się, że to jest normalne. Jakąś emanacją oczywiście tej radykalizacji młodych ludzi, tego, że oni tak myślą bardzo, powiedziałbym, za zmianą, bardzo prawicowa akurat, no bo prawica te zmiany najszerzej oferuje w tym momencie, to też się trochę przekłada na wynik Kukiza, który jest również nadspodziewanie dobry, jeżeli popatrzymy na fakty i niestety też powiem to państwu.
Panie doktorze, jeszcze chciałam pana zapytać o to, czy tym razem nie zostały przekroczone pewne granice i tego nie da się już zmienić. Tym razem można powiedzieć, że media bardziej się określiły po którejś ze stron.
Niestety. Chociaż to nie jest nowość, bo jeżeli byśmy
sięgnęli... Ale chyba nie w takim stopniu.
W takim stopniu nie, tak, to jest prawda. Ja zgromadziłem dosyć obszerne archiwum na potrzeby jeszcze pracy naukowej wtedy, w latach 2005-2007. I faktycznie media tak gwałtownie nie opowiadały się, chociaż preferencje i sympatie były bardzo wyraźnie rozłożone. Pamiętajmy o tym, że wtedy jeszcze nie mieliśmy ewidentnie prawicowej telewizji z dziennikarzami myślącymi bardzo konserwatywnie. To środowisko było rozproszone. Ono wtedy było troszkę w Gazecie Polskiej, trochę w telewizji publicznej. Natomiast teraz wszyscy ci ludzie są skupieni w telewizji Republika. Jeżeli chodzi o programy telewizji publicznej, ja też ostatnio dość mocno krytykowałem Tomasza Lisa za nie tyle może jednostronny przekaz, bo ja uważam, proszę państwa, że publicystyki bez poglądów politycznych to nie ma. Dziennikarz polityczny musi mieć poglądy polityczne, bo inaczej po prostu nie byłby publicystą. Przy czym jednak niesprawiedliwe traktowanie ludzi, ewidentne atakowanie na antenie tych, którzy faktycznie nie myślą tak jak my, powiedzmy dziennikarze, sądzimy.
Musimy powolutku kończyć.
Niestety jest widoczne.
Czyli można chyba powiedzieć, że tak jak media miały wpływ na wybory, tak wybory miały również wpływ na media i to prawdopodobnie nieodwracalne.
I jeszcze będą miały, proszę państwa.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję, Dorota Matyjasik.
Dziękuję.